Hello, muy druggy.
Hello.
That's my baby.
So you're now here now.
Nah, that's my baby. Tylko w Los Angeles, tylko w Los Angeles.
To są piękne, duże, czarnoskóre dziewczyny, tylko tak potrafią powiedzieć.
Kto nie wie, o co chodzi, do Wake Up'a zapraszamy. Tam chyba podpunkt numer 2 Lakers grali z Minnesotą. Anthony Davis.
A ta scena jest jeszcze fajna, bo jest, jak ona mówi, to jest taki LeBron na pierwszym planie. I ona tak patrząc mu głęboko w oczy mówi, że tylko Karl. Tylko Karl, ten Niemiec.
Poczekaj. Przepraszam. To ona mówi o Karlu czy Anthonym Davisie?
A może mówi o Anthonym Davisie? Myślę, że będzie mówi o Karlu. Ale no, trudno. Proszę sprawdzić.
Dobrze.
Proszę sprawdzić.
Mój drogi, gdzie zaczniemy? Jesteśmy po weekendzie sportowym. Weekendzie.
O derbach Manchesteru.
Tak. Powiem ci, że ja zaliczyłem kryzys przez jakieś kilkanaście godzin. Lubię poczuć, że przekonać się, upewnić się i sprawdzić, czy na pewno kibicuję tej drużynie, bo nie kibicuję jej od zawsze, nie kibicuję jej nawet od 10 lat, tylko od jakichś tam 3-4 i tak, dowiedziałem się, że jestem kibicem...
Ale ja teraz nie wiem, gdzie twoje serce jest.
Dowiedziałem się, że jestem kibicem Manchesteru City po porażce z Manchesterem United. Bo moje serce bije w Manchesterze, mój drogi, moje serce bije w Charlotte, moje serce bije w Słupsku, czasem w Koszalinie i moje serce bije w San Francisco. Ale nie dla Warriors, tylko dla 49ers.
A w Mediolanie jeszcze bije, czy już tak?
Mediolanie już mało bije. Nie bije w serce. Mało. No nawet mimo tego, że nasz Krzysztof, a może przez to, że nasz Krzysztof tam gra w tym sezonie.
Już nie gra. Marco, Frank.
Nie, ma wiesz co, próbowałem usiąść, ale nie.
Nie
ten poziom. Znaczy, nie wiem, jakoś tak trudno. Chyba za dużo czasu minęło już i to na końcu jednak
ja też nie potrafię już odgrzać tych emocji, które miałem kiedyś. Ale ja w ogóle nie mam już tych emocji do piłki, jak miałem.
Ja no mam, dobrze. Niestety. Jeszcze. No nic, gratulacje dla Manchesteru United, dla wszystkich kibiców, jest ich mnóstwo. To są moi koledzy sami wokół kibice Manchesteru United i ja ten biedny sam jak palec musiałem czytać SMS-y, czytać teksty,
śmianie się ze mnie.
W pewnym momencie wziąłem, nawet odwróciłem telefon, żeby już nie patrzeć na przychodzące wiadomości i beka. Z Bartkiem Tomczakiem się prawie pokłóciłem. Generalnie nie wiadomo, czy będzie kolejna przerwa na żądanie.
Super.
No,
że
nie,
będzie.
Że się cieszysz.
Będzie.
Więcej meczów Manchesteru to jest większa szansa. Więcej derbów Manchesteru jest szansa. Dobrze, mój drogi, co za nami? Za nami weekend koszykarski. Ja powiem ci, że niewiele pamiętam z piątku w NBA. Ani z piątku wieczorem.
Piątek miał zasadniczo chyba jeden istotny mecz, na który trochę czekaliśmy, a który okazał się takim, powiedziałbym, niewybuchem. Kapiszonem. Zamokłym. Hołownią.
Tak? Myślisz, że nie masz tak. szans? No nie ma najmniejszych szans. Ja myślę, że wiesz... Nie wiem. Jak on jest.
Podkarpackie, jak poderwie, jak powie, ja mam talent. Będzie stepował na rynku w Jaśle.
Ja mam dobre uczucia dla niego, ale...
Dla niego masz dobre uczucia?
Pozytywne, tylko że to nie jest... To jest, witamy w 2019 roku, gdzie ktoś powie, że ma dla kogoś dobre uczucia i druga osoba reaguje, dla niego masz dobre uczucia? Mój drogi, przyszliśmy na ten świat, żeby kochać ludzi, czy nie? Czy nienawidzić,
no tak,
czy nie znosić?
Tak,
nic mi złego pan Szymon Hołownia jeszcze nie zrobił, tylko też
nie wydaje mi się... Masz raczej takie bardziej, idziesz, skręcasz w lewo niż w prawo.
Mój drogi.
A pan Szymon jest raczej tym jest przyjacielem proboszcza, takim wikariuszem.
Wiesz co, on akurat jakby się tak wgryźć,
organistą.
Jakby z tego tak się wgryźć bardziej w to, co mówi, to tak mniej więcej chyba. On ma ogłosić dopiero, co tam myśli, ale to się pewnie nikomu nie będzie podobać. Tak myślę. Dobrze.
Chodźcie ze mną. Dziś nie biją. Nie, no na pewno by taka ta... bardzo ciekawy pomysł na najbliższy rok dla pana Szymczynka. Simek.
No wiesz, ciekawsze niż Andrzej Duda, umówmy się.
Nie, no to... tak.
Albo przepraszam, kto? Bo czekaj, zawiesił się program, gdy przeklinaliśmy na pana prezydenta.
Nie
przeklinaliśmy. Nie mówiliśmy nic.
Nie mielibyśmy złego powiedzieć na nasze te.
To jest 2019 rok. Tylko same dobre rzeczy.
Na naszego pana prezydenta.
Jak ja to powiedziałem, przyszliśmy na ten świat kochać? Boże.
Tak. No to tak jest, no ale to tak ktoś 2000 lat temu powiedział, przyszedł też na świat i to powiedział, więc tak wiesz, pięknie emanujesz, czyli idziesz.
No wklejasz takie.
Idziesz w forpoczcie, może zostaniesz jego mężem zaufania.
To ty wklejałeś takie zdjęcia, gdzie ja idę w brodzie i za mną 50 osób, więc wiesz, pewne rzeczy się zgadzają. Tak. Czasem krzyż też poniosę, mój drogi. Ale niósł krzyż David Fizdale przez ostatnie tygodnie i doniósł go do piątku. Doniósł go, przepraszam, chciałem tylko zarysować... scenę.
Wiele razy upadał i nikt mu nie pomagał, widzisz, to jest jeszcze ten problem.
Niósł go w piątek nawet jeszcze, niósł go na treningu Lakers, przepraszam, Knicks, wiesz, to są podobne kluby, niósł go na treningu Knicks, niósł go, gdy Steve Mills stał przed nim i się ponoć uśmiechał do niego, niósł go, a potem okazało się, że to Judasze. Zwolniony został za godzinę po treningu. Mimo tego, że jeszcze tam się wszystko było fajnie, super, ponoć według jakichś sources widziałem, jednych drugich nawet potwierdzenie widziałem, że tam rozmowy było miło, fajnie, niczego się nie spodziewałem i nagle pak, godzina po treningu. Coś poszło nie tak na treningu, domyślam się, ale David Fizdale nie jest już trenerem New York Knicks i żeby tylko wprowadzić nas w ten temat, którego już wszyscy mają dość, widziałem, że zajęło New York Knicks 2 dni, żeby wystosować oświadczenie. Oświadczenie żegnające Davida Fizdale'a, to się mówi po amerykańsku missive, tak? Po angielsku missive.
Jak się mówi?
Tak, takie wojenne ma, taką wojenną ma konotację, missive.
Nie usłyszałem.
Missive, dobrze mówię? Missive? Missive, coś takiego. No w każdym razie, takie ogłoszenie wojskowe, czy nie? Czy to muzyka, taka muzyka marszowa, wojskowa? Missive, dobrze. Nieważne. W każdym razie, New York Knicks organization would like to thank David Fizdale for his leadership and professionalism over the past 2 seasons. He represented the organization with nothing but class. We wish him all the best in his future and endeavors. Piękne słowa, piękne słowa.
Ja mam wrażenie, że tą linijkę czytałem już 7 razy w ostatnich 8 latach, 9 latach, bo za każdym razem, kiedy Knicks żegnają się ze swoim trenerem, no to jest właśnie ta linijka. Tylko tam się zmienia się nazwisko i ile ktoś był w organizacji. Bo to Endeavors jest na pewno na końcu zawsze.
A teraz powiedz mi, mój drogi, dlaczego ty uważasz, że David Fizdale już nigdy pracy w NBA nie znajdzie?
No ale przepraszam, czy on nie ma
ale bardzo mi, dlaczego? Rekordu? Dlaczego?
No zaraz. Sprawa Marka Gasola nie pomaga. Jest jakieś takie, wiesz, poczucie, że no, ten człowiek mimo tego, że razem ze Spelstrą gdzieś tam w garażu czy w piwnicy, w której siedzieli, złapali szczura, no to jego relacje z zawodnikami chyba nie są najlepsze.
Z europejskimi graczami, bo przepraszam, z czarnoskórymi to on się ponoć świetnie trzyma i kuma. Z tą szatnią ponoć się świetnie trzymał i kumał też.
No dobrze, czyli musisz go zatrudnić do zespołu, gdzie nie masz żadnego Europejczyka.
Chyba tak.
Nigdy nie będzie trenerem Dallas.
Tak. No dobrze, ale to jest słuszne, słuszny trop teraz mamy. Czyli naprawdę trzeba te europejskie zespoły, znaczy ostrożniej będzie. Europejskie
no to może
zespoły.
Powinien,
Odsunąć.
Na wakacje do Ustki przyjechać albo do Pardubic. Nie, bo znaczy Maciek, no sportingi
są też sobie... Jak mówisz Maciek, to chodzimy na wyższy poziom dyskusji, dajesz.
No nie, ale
mów
tak.
Porzingisa
Też nie przekonał. Jak ten pojechał do tego Porzingisa na Litwę, nie wiem, czy pamiętasz, Porzingis go przywitał w kubotach i białych skarpetkach.
Ale tam bije ludzi na tej Łotwie, przecież to jest, wiesz, fajans, no. Wiesz, jak się zachowuje.
Kiedy zaczniemy mówić, że Kristaps Porzingis nie jest dobry?
W przyszłym sezonie, tak? Jeśli będziemy w listopadzie, bo wiem, że już biegłeś, ja widziałem twój tweet też,
ja
ale
pochodną.
Nie chciałem, tak, już biegłeś od razu, już na osiedle biegłeś do Lipawy mu. Nie?
Dobrze, czyli jeszcze dajemy szansę, Palma daje szansę, dobrze.
David Fitek,
senatorem katolickiej Łodzi.
Ty się tak śmiejesz, co się śmiejesz się teraz z tego, przecież to chyba twoje takie bardziej, nie? Czy zupełnie nie? Nie twój klimat, nie? Nie twój kierunek, tylko po prostu postać chyba nie ta, to taki też jest chyba kłopot, trochę za miękki jest. I tyle. Dobrze, idźmy dalej, dobrze.
Idźmy dalej. Dobrze, więc mówisz tak, dogaduję się świetnie z czarnoskórymi graczami.
Tak.
Nie rozumie europejskiej muzyki, literatury i sportu.
Nic.
Może on po prostu nie jest człowiekiem numer jeden, może on jest człowiekiem numer dwa, człowiekiem, który jest asystentem.
Czyli sam Kazel, Tyron Lue, coś takiego.
Tak. Mhm. Zauważ, że wydawało się i taka była trochę opinia o nim, że on się tak świetnie właśnie dogaduje z młodymi graczami, że on tak potrafi prowadzić rozwój. No. I to w Miami on pamiętasz był niezwykle chwalony. Natomiast tutaj...
No.
Gdzie, kogo on rozwinął w te ostatnie... I w Memphis, kogo rozwinął, przypomnij.
W Memphis?
Tam nie było młodych graczy.
Tam nie było młodych graczy. Zresztą tak, wiesz, sam to chyba kogoś byśmy znaleźli, ale w Memphis to on miał w ogóle znakomity rok i on przestawił wajchę w Memphis. Memphis zaczęło w ogóle wyglądać jak zupełnie inny zespół koszykówki, chociaż wydawało się, że to nie może się wydarzyć z Grit and Grind. Wziął, przyszedł, zrobił swój nowoczesny, zwykły NBA styl, wprowadził. Okazało się, że Memphis może być zespołem playoffowym, który był, przypomnij mi, 2-2 z San Antonio Spurs. Kawhi Leonard był mega graczem, Mike Conley też był mega graczem, przegrali tą serię. A to był znakomity sezon jego. Poszedł do Nowego Jorku i nie miał okazji robić tego, co chce robić.
No ale to chcesz powiedzieć, że co, że miał rączki związane, że mu tam
znaczy,
nie,
no,
nie pozwalali?
Znaczy pamiętajmy, że mówimy o New York Knicks. W sensie,
to prawda.
Czy to się liczy, że on nie dał rady w New York Knicks? To tak jak Rick Carlisle miał ten komentarz, wiesz, widziałeś komentarz.
Ale to, że nigdy tego nie było, to się nie wydarzyło?
No, czy to się powinno liczyć w ogóle, skoro to taka kasza jest, no. Od 20 lat, więc...
Wiesz, najłatwiej jest oczywiście obciąć głowę trenerowi i powiedzieć, to tu winny leży i teraz posprzątajcie jego truchło i będzie lepiej. Rzeczy się najprościej, bo najtaniej.
Ale kurczę, ja powiem ci szczerze, tak zupełnie szczerze, w sercu serc, widziałem na końcu 7 meczów Knicks, ostatnio mówiłem, że 6, ale widziałem ten ostatni z Denver w piątek, ten ostatni mecz.
Tak.
Przegrali 37. I nie, to nie jest moja naprawdę opinia, żeby być jakimś kontrarianinem w stosunku do ciebie, ale ja naprawdę nie czuję, że on tutaj zawinił. Serio.
No nie, ale przepraszam, no dobrze, popatrzmy sumarycznie.
Nie, ale mówię ci tylko, ja naprawdę nie czuję, że on tutaj zawinił w tej sytuacji. Naprawdę tak czuję.
Kto stał się lepszy?
Ale ja nie wiem, dlaczego taki argument ma być teraz wysnuwany. Kto stał się lepszy? No to spójrz, co się wydarzyło w lipcu. Przepraszam. Co się w lipcu wydarzyło? Mitchell Robinson stawał się lepszy w poprzednim sezonie z biegiem sezonu. Damian Dotson, wymyślony nie wiadomo skąd, był dobry dla Knicks. On powinien więcej grać.
Ale nie gra.
Frank Ntilikina stał się lepszy. Jest lepszy niż był. Niewiele, ale jest.
No ale to nie są.
Kto jeszcze miał się stać lepszy? A raczej Barrett nie jest takim bustem. Trochę się baliśmy o niego, ale on był dopiero w tym sezonie. A Kevin Knox to, wiesz co, nie wiem,
Mitchell Robinson też się cofnął, Maciej.
Ale Mitchell Robinson jest głupi. Pamiętajmy, że to jest atleta, który nie jest koszykarzem. Dopiero zostaje koszykarzem. I on w poprzednim sezonie, z biegiem sezonu, był coraz lepszy.
No ale teraz no coś się zepsuło.
No tak, no ale no wiesz, co się zepsuło? No zepsuło się to, że management Knicks przesadził, o 2-3 ludzi za dużo dodał w lipcu. Wiesz, o 2-3 ludzi. Przejdźmy tam, 6 ludzi dodali.
Jakby to tam, jeszcze nie wszyscy grają, Reggie Bullock jeszcze nie gra.
No. Jakby na 3 skończyli. Wiesz, nie trzeba było tak bardzo dopychać. I to, wtedy chyba wszyscy mieliśmy taką podobną reakcję w pewnym momencie, że po tym pierwszym podpisaniu chyba jedną noc zgarnęli 4 i potem nagle zaczęli dodawać kolejnych. I to już było za dużo. To już było tu już coś jest nie tak. No ale dobra, okej. Okay. Zobaczymy, czy dostaje pracę. Być może faktycznie, wiesz, jak powiedziałeś, bo no, na końcu to jest jednak bilans. To jest ile? 21,83 z Knicks, tak?
Tak.
No to jest jednak kasza, no. To też nie, wiesz.
Sumarycznie to się nie broni. Znaczy, można opowiadać różne historie o tym, że było źle, było ciężko, nie pozwalali mi, ograniczali, wyłączali komputer, nie miałem internetu, ale nie wygrasz.
To się na plus nie zrobił tutaj, nic na plus.
Nie zrobi się na plus, no nie zrobi.
Ja mu nie, ja nie powiem, że zrobił na minus, ale na plus też nic nie zrobił. Wiesz co, pamiętasz jak on... A przypomnijmy sobie ten moment, gdy on przychodził do New York Knicks. Ja pamiętam, oglądałem tam konferencję prasową, nawet pisałem o nim.
Pamiętasz, był dosyć... taki nieprawdopodobny entuzjazm, kiedy on mówi do Moody'ego, tak, którego gdzieś tam widzi w szóstym rzędzie. We will fix you, man, we will fix you.
Tak.
I Moody, oni go naprawili.
Grał nieźle Moody w poprzednim sezonie, przypomnij mi.
Ale gdzie? Ale przedłużyli z nim kontrakt.
Ale to już mówimy o menedżmencie. To już to są decyzje managementu. To są decyzje managementu. Sam Moody akurat grał nieźle w zeszłym sezonie, w drugiej połowie sezonu.
No ale jakby go naprawili, to by został.
A kto o tym decyduje? Człowiek, który zatrudnia Bobiego Pertisa za 30 milionów dolarów za 2 lata? Który zatrudnia Juliusa Randla za ile?
Na rok.
Drugi jest niegwarantowany.
Wszystko.
Wayne Hamiltona za 9 milionów dolarów, który był dobry tylko przez 2 miesiące kariery. No więc wiesz, dobrze, okej, okay, to było minęło. Ja myślę, że on znajdzie się, tak jak ty mówisz, co najmniej powinien się znaleźć na ławce jako asystent w którymś zespołu.
Tak, nie, to myślę, że na pewno. No, nie sądzę, żeby zanurkował w jakąś, wiesz, w jakiś college. Chyba to niepotrzebne. Ale zaraz się znajdzie w jakimś tym, no, może go Spelstra znowu przytuli, może wiesz... Może...
Bez problemu znajdzie. Ktoś, kto ma... To widać po nim po prostu, że on ma, tak jak wspomniałeś tego Moody'ego, ma dobrą komunikację z tymi graczami. No popatrz na jego żonę. Musi mieć.
Tak długo, jak nie nazywasz się Mark Gasol.
No tak. Ale Mark Gasol to teraz już, wiesz, nie potrafi punktów rzucić w meczu koszykówki.
No nie, i to jest jakby przechodząc do Marka Gasola. Patrz jak pięknie. 0-0.
Tak, ale ja nie wiem, czy to powinna być historia, że Joel Embiid zatrzymał Marka Gasola bez punktów. Bo Mark Gasol w tym sezonie,
to jest piękne w sporcie, jak przychodzisz, przegrywasz i potem przychodzisz i robisz dokładnie to samo.
Ale to Mark Gasol w tym sezonie, mówię, rzuca 6 punktów na mecz. To nie jest jakieś wielkie osiągnięcie.
Ale nadal, zero z tyłu. No wiesz, no,
Embiid miał 10 punktów.
No wiem, to też nie błysnął. No, powinien mieć 40, ale...
Nie ma.
Nie ma tematu Joela Embiida MVP w tym sezonie, co?
Nie ma. I on był zły na siebie. Dwa tygodnie temu był zły na siebie i mówił, że on powinien zacząć lepiej grać i zaczął lepiej grać. Te dwa tygodnie akurat to były jego najlepsze 2 tygodnie w tym sezonie. Do tego meczu. Te mecze się chyba nie powinien liczyć, bo Marc Gasol faktycznie ma real estate w jego głowie. Ale poza tym meczem, te 5 kolejnych... Około 20, tak? 27-28 punktów grał lepiej. No. Z czego to wynika? Wiesz co? On i tak mi się bardziej podoba w tym sezonie, nawet jeśli nie gra lepiej. Podoba mi się bardziej w tym sezonie, jak już za Sixers nie przeparam generalnie za tą koncepcją ich gry. Wiesz, teraz jest Josh Richardson kontuzjowany, więc to też się tak inaczej ogląda. Ale podoba mi się Joel Embiid bardziej, bo mam wrażenie, nie patrzyłem w statystyki, ale pewnie tak jest, że jest rzadziej za linią za 3 Embiid. Że więcej grają nim przez post-up. I on jest zdecydowanym liderem NBA w ilości akcji tyłem do kosza. Jest też drugi w efektywności tych akcji dla 3 prób punktowych. I takie przesunięcie Embiida pod kosz jest jak najbardziej dobrym pomysłem, bo to jak on ciepał te trójki, bywało irytujące. A trafia i takie nieźle w tym sezonie. Ja wiesz, to nie jest MVP. A zresztą nie wiem, czemu miał być temat podnoszony MVP sezonu regularnego Joela Embiida. Ja bardziej, to jest nadal mój typ, przynajmniej był przed sezonem mój typ, że to bardziej będzie MVP którejś serii playoffów, a nie sezon regularny, gdzie będzie tam gdzieś opuszczał mecze. I tyle. To była moja opinia na temat Joela Embiida. Nie jest tak źle. Wcale.
Ale też nie jest. Myślałem, że będzie większa dominacja. Może nie będzie już nigdy tej dominacji.
Niech ona będzie w playoffach, mój drogi.
No dobrze.
I to, żeby była taka dominacja, żeby oni wygrywali, a nie, że ja potem będę pisał, wiesz, pisał będę, że był trzeci w net ratingu w playoffach. No, więc wiesz, żeby on wygrywał. Ale ja myślę, że to czekasz. A, wiesz co, myślę, że to się wydarzy. A, myślę, że to przyjdzie. A zobaczysz. Cała wiosna.
MVP się dostaje za sezon regularny, tylko tyle chciałem powiedzieć.
Tak, i to jest bez sensu swoją drogą. No chyba, że dostaje się MVP za sezon regularny, przyznaję. Dobrze, mój drogi. Drużyna MRAP-u powróciła.
Fenomenalnie.
Brooklyn Nets są 9-3 bez Kyriego Irvinga i bez Karisa Leverta. Pisałem się o nich po tym meczu. Widziałem mecz Charlotte w piątek, nasz... Widziałem ten mecz z Denver. Bardzo dobry, znaczy ciekawy mecz z Denver, bo był na
stoku. Mecz był świetny, wiesz. Nie wiem, czy tam się wychyliła, która jest drużyna na więcej niż 7 punktów.
Tak, mecz na styku. Też widziałem ostatnio też taki mecz absolutny. Indiana chyba grała z kimś na styku, z Oklahomą. To grali...
Nowym Jorkiem.
To też, ale grała z Oklahomą wcześniej i mecz w poprzednim tygodniu. Mecz się nie wychylił chyba na 3 punkty przez jakieś 20 minut. To wyglądało bardzo dziwnie. Ale w każdym razie, Brooklyn Nets wygrali 9 z 12 meczów bez Kyriego Irvinga, bez Karisa Leverta i bez Kevina Duranta. Muszę dodać to.
Tak się zastanawiam, że nawet napisałem takiego tweeta. Czy w ogóle zaczyna kiełkować taka myśl, na cholerę nam był ten Irving, Durant i właściwie potem ktoś przytomnie również zauważył, a o DeAndre Jordanie zapomniałeś? No i tak trochę zapomniałem. Rzeczywiście, czy to była słuszna droga w tej słabym, na tym słabym wschodzie?
Nie. To nie była słuszna droga. To będzie błąd. To było bardzo łatwe do odczytania, tylko przesłaniają nam oczy gwiazdy i nazwiska. One nas, wiesz... Znowu mamią, chociaż już wiemy tyle o Kyrie Irvingu, ale znowu nas to mami. Wiesz, Kyrie Irving, rzut w San Antonio, 55 punktów, rzut za 3 w 7 meczu, wiesz. Choć go nikt nas nie lubi, mało kto z nas go lubi. Z Kyriem jak z Jamesem Hardenem, już ciężko usłyszeć o nim dobre słowo w życiu, poza komputerem. Czasem ktoś napisze, ale to boty są zwykle, mój drogi, ale chyba wiemy, że no, to znaczy to w tym momencie, no patrz, no, oni są 4-7, Skyrim w tym sezonie i są 9-3 bez niego. To nie jest jakiś inny terminarz. I były kłopoty, jak był Kyrie. Tak, wiesz, jak ja... Od tego momentu, gdy Kyrie nie gra, gdy Levert nie gra, więcej idzie piłki, oczywiście przez Spencera Dinwiddiego, który gra po 37-6 minut.
Oni tam jest taka statystyka, że ta ich pierwsza piątka gra 38+, wszyscy grają.
No oni grają bardzo dużo, bo ta ławka jest średnia, bo oni mają generalnie krótki skład Brooklyn, wiemy, mówiliśmy o tym, stracili 7 ludzi z rotacji tak naprawdę w porównaniu z poprzednim sezonem i to też jest taka cicha rzecz, która im robi, więc oni muszą od tych Jananów, Musów wyciągać z tyłu.
No nie, no ale Janan Musa jest, ma taki koci ruch, ja to Janana bardzo poważam, bardzo na niego liczę. Dziwię się, że ten Kurz gdzieś tam, nie wiem, czy to są te jego problemy z tym biciem kobiet.
Tak.
Że on nagle znalazł się w G-League i gdzieś tam utonął i go nie ma. Czy tam jest jakaś, wiesz, no, co tam się stało takiego, że on nie jest w tej rotacji, bo powinien być pewnie nawet przed Musą.
No ale gra Pinson, gra Iman Shumpert, którego pozyskali w trakcie sezonu i od tego on jest dla nich ważnym graczem, więc sobie tego Shumperta dodali. Ja nie wiem, czemu ludzie zawsze hejtowali Shumperta, ja zawsze go lubiłem, nie miałem problemu. To chyba przez te ostatnie 3 miesiące w New York Knicks, zanim został przehandlowany. W każdym razie, ci ludzie weszli w role większe. Joe Harris wszedł w rolę, Garrett Temple wszedł w rolę, miał bardzo dobry początek poprzedniego sezonu w Memphis, pamiętasz? Torian Prince przecież spokojnie może wejść w rolę drugiej, trzeciej opcji, pokazywał to, wiesz, w Atlancie.
Takiego redemption Toriana Prince'a.
Więc piłka chodzi i to też jest, to tak, wiesz co, to tak przewrotnie jest trochę, bo wiadomo, że Kyrie, tak jak dzisiaj napisałem, wiadomo, że Kyrie jest lepszym graczem niż Spencer Dinwiddie, Ale Dinwiddie wie...
Czy na pewno, czy na pewno?
W sensie lepszym graczem jeden na jeden niż Spencer Dinwiddie.
A nie, no jeden na jeden na boisku szkolnym Kyrie Irving wygrałby z większością graczy NBA. Zgadzam się.
Tak, tak.
I... Ale z punktu widzenia drużyny, takiego wiesz, solidności, dokładności...
Spencer Dinwiddie po prostu wie... Spencer Dinwiddie po prostu wie, czego nie umie.
Tak, i nie gra, jest... i nie robi rzeczy, których nie umie. No.
I nie forsuje gry.
To, co robi bardzo dobrze. No.
Ale to jest proste, się wydarza na boisku w koszykarskim bardzo często, gdy próbujesz zrobić coś, czego nie umiesz, bo na przykład gracie w osłabionym składzie.
Ale to jest moim zdaniem cała mądrość, nie robić rzeczy, których się nie umie.
Tak, tak, dokładnie. Być w swojej roli, jak Tim Duncan. Wiesz co, no Kyrie wróci, będzie grał, tak? Był na tym meczu, widziałeś, ławce rezerwowej.
Ja tak patrzę, jak patrzę na Kevina Duranta przychodzącego na te mecze Brooklyn Nets, to pytam, gdzie ty ha byłeś w zeszłym sezonie pod koniec?
Tak?
Czyli... Bo jakoś na ławce kurnia nie siedziałeś w obuzie.
No. Od 1 do 10, jak... Od 1 do 10, jak bardzo nie lubisz Kevina Duranta? Gdzie 10 to jestem ja?
Ty jesteś 10?
Tak.
Ja uważam, że on jest pogubiony, wiesz.
Ale gdzie jesteś? Od 1 do 10 w nielubieniu Kevina Duranta. Jaki jest twój poziom? Odszedł z swoich Warriors, zostawił.
8.
8, o. To fajne, cieszę się. Zaraz jakieś cegłówki zorganizujmy. Podpalmy coś i jazda. Więc wróci Kyrie i zobaczymy, jak to wtedy się wydarzy. Bo to będzie interesujące, bo się szybko, szybko media czuje się rzucą. Jeśli wróci, tak? Bo on ma kłopoty z barkiem i...
Zwłaszcza jak będzie takie 2-5 na przykład.
Ciekawe, co będzie wtedy.
Jak on wiesz, tak będzie intuicyjnie próbował zepchnąć tego Dinwiddiego poza mecz All-Star.
Dzisiaj była taka scena, jak Dinwiddie zbiegał tam, znaczy wczoraj, jak zbiegał po tej akcji, po super akcji po timeoucie, gdzie objechał Gary'ego Harrisa w lewo, potem tak się wyciągnął nad Jeremiahem Grantem i prowadził Nets punktem i zbiegał na timeout i widziałeś, Kevin Durant stał z podniesioną ręką, chciał mu przybić piątkę i Dinwiddie przebiegł obok niego, tak przebiegł i Durant musiał sobie klepnąć, wiesz, prawą dłonią w lewą dłoń, żeby się głupio nie poczuć, a głupio się bardzo poczuł i wszyscy to widzieli, to jest viral dzisiaj.
Cała Polska widziała.
Ale to jest taki viral właśnie trochę, wiesz, obrazujący. No i ja powiedziałem, że to nie wyjdzie. No bo to było takie sprzedanie się moim zdaniem Brooklyn Nets, to co zrobili.
Tak.
No, tak. Zaprzedali tą całą swoją ideę. Jeszcze
no jest całą to... właśnie, to tak wiesz, to tak jak ci Clippersi zaprzedali tą robotniczą tę taką etykę.
Dokładnie.
Mieli dobry pomysł.
To tak jak, to
mieli,
tak,
mieli
słuchaj.
Fajny ten, a tak, tak. Tania biżuteria, no, w sensie ta szybkie przejście.
To tak jakby San Antonio Spurs, znani z rzutów za trzy, nagle wymyślili sobie, a sprowadźmy LaMarcusa Aldridge'a i DeMara DeRozana. No tak, ale to jest zaprzedanie się. No i tutaj, no wiesz, to dobrze, okej, okay, może wyjdzie, nie wiem. Kyrie, Kevin Durant w przyszłym roku. Na pewno będą mieli momenty wielkie, będą mieli mecze na, wiesz, będę wklejał ich wspólne highlighty, wiesz, 80 punktów rzucili razem Kyrie i Kevin Durant, bo im siedziało, będą się uśmiechać i 15-latkowie będą mieli frajdę z tego. Dobrze, okej, okay. Zobaczymy, czy Brooklyn nie ma lepszej drużyny bez nich. I co będzie
cieszę
dalej?
Cieszę się, że Jared Allen gra w pierwszej piątce.
Tak, Jordan nie powinien, nawet jeśli założy jakieś śmieszne skarpetki. Nie, nie, nie. Chociaż on i tak trochę lepiej ostatnio wygląda niż na początku sezonu, jak wielu graczy powyżej 30 lat, którzy zwykle w pierwszym miesiącu wyglądają słabo i się rozkręcają. Na przykład LeBron James. Zwany Leciadem.
Leciad?
Już nie. Nie, on...
Już wasza królewska mąż?
Nie, już tak, już jesteśmy przy tym. Tak, idziemy w tę stronę. Ale jak mówiłem o nim Leciad, to czułem, że to tak, to pierwsze 4 tygodnie. Chociaż w każdym meczu zawsze coś się takiego jeszcze, jakiś tu lejapik nie wejdzie, tu coś tam jest, ale nie, fizycznie, tak szczerze, zupełnie szczerze mówiąc fizycznie, teraz, a miesiąc temu wygląda lepiej. To już nie, to nie jest blisko już, Ledziada. I Lakers są najlepszą drużyną w NBA oprócz Milwaukee Bucks teraz. Tak, czy nie? Czy nie są? Są prawie maszyną. Zobacz, co robią.
Chcemy porozmawiać o tym, kogo pokonali. Nie, bo te diaspory zaczną znowu krzyczeć.
Pokonali w poprzednim tygodniu, pokonali Denver Nuggets imponująco. Ja już o tym nie będę mówił, bo za dużo mówiłem. Pokonali Utah Jazz, będąc w back-to-backu. Wiem, że Jazz grali bez Mike'a Conleya, ale ich pokonali zdecydowanie, prowadząc przez większość meczu dwucyfrowo.
No ale Utah jest jakiś kłopot. No. Oni są systemowo jakoś nie...
To można wszystko tłumaczyć.
Nie do końca potrafię odpowiedzieć sobie na to, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że to jest jednak problem, że jest zbyt wielu nowych graczy, a system Snydera nie jest dość prosty. To nie jest taki, wiesz, buy-in, że wchodzisz, masz piłkę i wszystko rozumiesz. No, moim zdaniem to jest wyższa matematyka, której nie jesteś w stanie pojąć w ciągu miesiąca. Tam jest sporo, myślę, takiej niepotrzebnej frustracji. Znaczy takiej frustracji wynikającej z tego, że jest pewien dysonans pomiędzy oczekiwaniami trenera, tego, co chcemy, żebyś grał i takiego trochę, wiesz, to jest taki syndrom takiego ciągle niezadowolonego ojca. No. Mogłeś to zrobić lepiej. Nie, inaczej miałeś to zrobić. No niby wynik jest ten sam, ale to miało być inaczej. No. Tak jakby, wiesz, no nie kliknęło to po prostu.
Ja myślę, że im pewne rzeczy paradoksalnie zbyt łatwo przychodzą, bo oni nagle stali się drużyną, tak, bo oni się nagle stali drużyną, która oddaje bardzo dużo rzutów z półdystansu, takich, wie, że ktoś dostaje zasłonę, wychodzi po tej zasłonie i rzuca po koźle z półdystansu. I łatwo sobie do tych rzutów dochodzą. Bogdanowicz, Mitchell, Mike Conley, gdy grał. I nie próbują zrobić więcej. Tak jak na przykład ci Nets właśnie, którzy grali wczoraj. Że wychodzę po zasłonie, mam rzut z półdystansu, ale to nie jest dobry analitycznie rzut. I to nie jest wcale fajne, że będę oddawał ten rzut. To tak jak Nowy Orlean gra w koszykówkę, że oni muszą oddać rzut w pierwszych 10 sekundach akcji. Może nie zawsze, to jest dobra pozycja, ale może znajdziemy lepszą. Może jeśli oddam piłkę w lewo, ona potem pójdzie znowu po skrzydle, może gdzieś ktoś postawi zasłonę, znajdziemy, nie wiem, wjazd, penetrację, wiesz, rzut za 3. I gdy w poprzednim sezonie nie mieli zawodników tej klasy, jakich mają teraz, jeśli chodzi o kreowanie rzutów. Mike Conley, Bogdanowicz. Bogdanowicz z łatwością też sobie potrafi rzut z półdystansu wykreować. To musieli się bardziej postarać. Ta piłka musiała chodzić. To tak jak właśnie Brooklyn Nets teraz. Wiesz, muszą się bardziej postarać i przez to uruchamiają ruch piłki. Ja mam wrażenie, chociaż to jest tylko jeden, nie wiem, z kłopotów i to nawet nie jest kłopot. Mam takie wrażenie, jak ich oglądam, że pewne rzuty nieanalityczne, oni są chyba w dolnej dziesiątce rzutów z półdystansu. Jak ostatni raz patrzyłem, to byli chyba nawet w dolnej piątce rzutów z półdystansu nagle, że te rzuty mają zbyt łatwo i to się koszykarzom wydaje, że to są niezłe rzuty, ale jakby się bardziej postarali. No, ale no wiesz, w tym momencie to jest jeszcze więcej kłopotów, bo jest problem zdrowia Mike'a Conleya, jest problem ich ławki rezerwowej, który jest coraz bardziej wyraźniejszy. Ja nie mam, powiem ci szczerze, bo oni co sezon zaczynają słabo. Ja nie mam tak, znaczy wiesz, oni i tak są 13-10, więc od tego może zacznijmy.
No tak, ale powinni być jednak 15-6.
To jest rozczarowanie. Ja myślałem, że to kliknie od razu. Nie spodziewałem się, że to będzie wyglądać źle. I tak źle. Byłem przekonany, że kliknie, że Jazz kliknie, od razu wejdą w to. No. To jest też, nie myślałem, mój drogi, że Mike Conley będzie tak za górką wyglądał fizycznie i że tak słabo, krucho będzie wyglądał. Ale wiesz co, wracając do Lakers. Lakers potem pojechali do Portland, w czwartek grali, tak? W Portland, przypomnij mi, czy w piątek grali w Portland, gdzie zmucili Trailblazers 20? Dobrze widziałem, to w piątek było?
Zmucili
Trailblazers i teraz sobie zagrali znowu z Northwest Division, czyli cały sezon, tak? To wszystko Northwest Division kluby są, jeśli się nie mylę. I dostali na koniec
Northwest... Tak, ale te poprzednie, nie wiem, 11 czy 12 spotkań grali z zespołami, z których tylko jeden miał bilans powyżej 50% i to było Phoenix wtedy.
Rozumiem i my to wtedy zauważyliśmy, a i potem oni odpowiedzieli nam właśnie taką serią, wygrywając zespołami lepszymi na wyjazdach, u nich dwucyfrowo 20 punktami. Teraz i na koniec z Minnesotą u siebie rzucając im 142 punkty.
No nie, no to oczywiście największe zwycięstwo to zwycięstwo z Denver. No nie gloryfikowałbym zwycięstwa z Utą bez Conleya i zwycięstwa w Portland.
Ja też, bo na końcu liczy się to, czy LeBron zdobędzie tytuł, a nie czy będzie wygrywał mecze w grudniu. Niemniej, szacun. Są perłą League Passa, moim zdaniem. Dobrze. Naprawdę są perłą League Passa. To jak grają w kosza, to jest świetne.
Czy chcesz powiedzieć, że z tych dwóch graczy, którzy z tych dwójek, które się pojawiły tam w tym sezonie, że to jest najlepsza dwójka, najlepszy klik, najlepiej zaczęli, najlepiej się wpasowali, są najbardziej taką elektryzującą duetem tego sezonu.
No a kto jest lepszy? Kto jest lepszy? A kto miał być lepszy, przepraszam? Oni mieli być najlepszym. Oni mieli być najlepszym duetem.
Myślałeś może o Kawaju?
Nie, ja nie myślałem. Nie. Że najlepszym duetem, najlepiej pasującym do siebie duetem są oczywiście LeBron i Davis. LeBron kozuje, a Davis stawia mu zasłony i zdobywa punkty. Wiesz, jak te 50 punktów, które rzucił. Przecież to wygląda, ja nie oglądałem meczu, widziałem highlight tych 50 punktów. To jest klasyczny Anthony Davis, o którym, wiesz, ja tam pamiętam, kiedyś narzekałem jakieś 4 lata temu, albo 3 lata temu, że tam, Anthony Davis, on nawet nie ma swojego ruchu, takiego, wiesz, który zawsze ma.
No nie ma.
Wiesz, ale on ma z 30. On się obraca i rzuca. On ma po prostu feel, ma świetny touch w nadgarstku, więc, wiesz, potrafi się obrócić, rzucać z przeróżnych pozycji. Jakby shot charge Anthony'ego Davisa zobaczyć z kariery, to tak naprawdę on rzuca z każdego miejsca w promieniu 5 metrów od kosza. Z każdego. I on faktycznie nie ma swojej... Ale nie ma swojego ruchu. Ale ma wszystkie inne. Oni są najlepszym dopasowaniem. Doc Rivers się martwi, tak jak wielu się martwiło. Może więcej osób powinno było mówić o tym, że Kawhi Leonard i Paul George są zbyt do siebie podobnym typem zawodników i że to może nie do końca pójść gładko. Chociaż i tak jest nieźle, ale że wiesz, że to nie kliknie tak od razu. Nie klika od razu, ale to jest kwestia czasu. Obaj potrafią...
W dzisiejszym meczu, jak patrzysz na cyferki, no to jednak miazga to jest.
No tak, ale w tym poprzednim... W poprzednim z Milwaukee.
Od którego zaczęliśmy, przeszliśmy przez Hołownię, Brooklyn, LeBrona i tak dalej, a tutaj gdzieś zaczęliśmy naszą rozmowę, że ten mecz się wybitnie nie udał. Ale zauważ, że on się właściwie przełamał w pierwszej kwarcie, kiedy wchodzi Donaton, trafia dwie trójki, trafia Bledsoe, trafia Middleton, się robi nagle 15 punktów i nie są w stanie nic już zrobić do końca tego spotkania. Tak. A więc w tym momencie jest ile? 41 punktów?
Tak, idam. Był ten moment, gdzie Janisa nie było na boisku. Nie?
Najśmieszniejsze, że ten run jest wtedy, kiedy nie ma Janisa, bo Janisa rzeczywiście fantastycznie przetrzymują przez pierwszą kwartę. Janis się nie może rozpędzić, Janis jest, wiesz, wstawiany jest przed nim za każdym razem taki pachołek. I on się, wiesz, i on tak najeżdża na ten pachołek i nie może zrobić, wiesz, nie może dojść do kosza nawet. Super to jest. Myślę sobie, no. Pierwszy zespół zatrzymał Janisa w tym sezonie. A potem jest tylko pstryk, Janisa nie ma, robi się 30-15 po pierwszej kwarcie, jest właściwie dobranoc, dziękujemy, zamiatamy, nie ma nic.
To jest maszyna. Milwaukee jest maszyną. Ma najlepszy net rating w tej dekadzie z wszystkich zespołów w NBA. Lepszy niż 73-9 Warriors, lepszy niż jakikolwiek zespół. Wiem, że to jest jeszcze wcześnie. Wiem, że te net ratingi w drugiej połowie tej dekady to są te najwyższe plus minusy, dlatego że więcej trójek jest i te zespoły faktycznie dobre są jeszcze lepsze.
Tak, są dwie niesamowite rzeczy dla Milwaukee w tym sensie, że Janis tak naprawdę gra po 30 minut.
Tak.
I dwa, że w te 30 minut produkuje tak, jakby grał 38 minut.
Janis jest jednym z trzech najlepszych obrońców w NBA. Nikt o tym nie mówi. I to jest ogromna wartość Janis Antetokounmpo. Że może kryć każdą pozycję, bronić obręczy, bronić obwód, kontestować wszystko. I on nie jest jednym z nie jest jednym z trzech najlepszych obrońców, bo obrażam ludzi, którzy faktycznie przychodzą grać w NBA, wiesz, żeby bronić. Oni, którzy dają z siebie 120%. Janis nie musi dawać z siebie 120% w obronie i nawet dobrze, żeby nie dawał, bo musi pełnić ogromną rolę w ataku. Ale nawet grając na te 75-70% w obronie, bo no, nie może, wiesz, dawać z siebie absolutnie wszystkiego tam, to jest ogromną nieprawdopodobną atletyczną bestią, bo oprócz tego, że ma, przepraszam, zasięg ramion 7-footera, który powinien być takim klasycznym obrońcą obręczy 7 lat temu, tak jak ich nazywaliśmy, tych, wiesz, rojów Hibertów, to przy okazji może kryć ludzi na obwodzie. To zajebiście. poza momentami, gdzie musi przejść, nie wiem, ktoś mu zasłonę postawi i on musi przejść po zasłonie. To tam ma faktycznie kłopot, ale to się rzadko zdarza.
Chcesz powiedzieć, że on jest najlepszym two-way playerem w tej...
Ale widzisz, two-way, w definicji two-way jest więcej chyba obrony niż to, jak Janis do tego podchodzi. Więc, no, więc tak. Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że Kawhi Leonard od dwóch lat też już nie gra tak w obronie, jak kiedyś grał. Że też już od kiedy zaczął pełnić rolę bardziej ofensywną, to tak naprawdę taką agresję 100% siebie w obronie daje dopiero w crunch time. Paul George w poprzednim sezonie miał takie półtora miesiąca, pamiętasz, w Oklahoma, gdzie był absolutną bestią po dwóch stronach parkietu. Trafiał wszystkie rzuty, to było, chyba było w grudniu, w styczniu i był też znakomitym obrońcą wtedy, liderem w deflections, w przechwytach, wiesz, wszędzie go było pełno. To było. Ale takich, ta two-way, no co? Widziałeś, z tych wszystkich ludzi chyba się LeBron najbardziej stara w obronie w tym sezonie.
Tak,
naprawdę.
To jest szokujące.
Może LeBron jest najlepszym two-way playerem w NBA. No dobrze. Mój drogi...
Nie, Anthony Davis, mógłbyś powiedzieć, że Anthony Davis jest najlepszym two-way playerem.
No, ale on też nawet się nie musi jakoś specjalnie, chociaż tam...
To prawda. No,
ale ten, mój drogi, historią... Historia weekendu jest gdzie indziej. Historia weekendu, moim zdaniem. Historia weekendu to jest tweet Minnesota Timberwolves, oficjalnego konta, public relations konta, które przypomnij mi, to był chyba piątkowy mecz. Tak, przed piątkowym meczem. Wiesz, to zapamiętałem z piątku. Przed piątkowym meczem poinformowała, że status Karla Antonego Townsa na piątkowy mecz Minnesota grała z Oklahomą, tak? Ten mecz z crunch time'em, tam te rzeczy, że status jest prawdopodobny na ten mecz. Dlaczego? Dlatego, że są bóle prawego kolana i w tym twicie było słowo tendinopatia, mój drogi. Tendinopatia. Ja nie wiem, czemu to nie trafiło wczoraj do wiadomości lub do sportu chociaż. A, bo pewnie było o kolanach prezesa. Ale mój drogi, ale tendinopatia wraca. I co tendinopatia? O czym od razu pomyślałem? Ja ci powiem od razu, o czym pomyślałem. Czyli tendinopatia, czyli chroniczne problemy z kolanami Karla Antonego Townsa. A zobacz, jak Karl Antony Towns biega, chociaż biega lepiej niż jak, wiesz, niż jak jeszcze 4 lata temu, gdy biegał, gdzie dotykał kolanami brody. Ale od razu zacząłem o tym myśleć, o ruchu, o tym, o Boże, o, będzie opuszczał mecze, o Jezus, koniec Minnesoty, koniec kariery. No może nie koniec kariery, ale będzie grał po 50 meczów. To pewnie nie jest to, ale przeraziłem się. No. Przerażające jest to słowo cały czas. No. A może zdobędzie mistrzostwo NBA jak Kawhi Leonard z tendinopatią. W każdym razie nie ma jeszcze, nie widziałem żadnych innych informacji na ten temat. Znowu miał status...
Może komuś słownik podpowiedział, wiesz?
Ja po prostu powiem ci szczerze, żebym nie pisał takich rzeczy w internecie.
No to prawda.
No, jakbym był PR-em Minnesoty, to bym nie pisał o tej dilopatii. Po komu wiedzieć o tym? No. Wprowadzać zamęt teraz, wiesz, w niezły sezon Timberwolves.
No chyba, że wiesz, chyba, że zaczyna się jakaś gra na wejście. Czy Karl Anthony Towns zaczyna podbądować, że chce wejść, ja ci mówię o mocy, ale...
Aha, dobra, okej, dobra.
Ale zaraz, chwilunia, ty masz przecież to jak ty chcesz tutaj? Ty nawet do samolotu nie dojdziesz, na dwa razy. Meleksem cię trzeba będzie podbić. My posła Karskiego tutaj przywołamy, żeby cię Meleksem przewiózł.
Mój drogi, który trener kolejny zostanie zwolniony?
Alvin Gentry. To chyba bez dwóch zdań.
Ja mam ten kłopot z Alvinem Gentry, że ja już nie mam sił do zwalniania Alvina Gentry'ego.
Ale wiesz, ty słyszałeś tą historię, że Alvin Gentry jest chyba to jest rekord. On od 32 lat jest gdzieś zatrudniony w NBA. Nigdy nie został nigdzie zwolniony. I on jest chyba mistrzem tak zwanego przechodzenia z asystenta na coacha. I to chyba mu się 4 razy udało.
On jest chyba mistrzem small talku. Też. Dlatego tak długo ma pracę w NBA. Bo
on jest podobno bardzo miłym, sympatycznym człowiekiem.
On stworzył jeden fantastyczny zespół, który w ogóle staje się zespołem baśniowym. To też trochę przesadzonie się wspomina ten zespół, tak, ten 2009-10 Phoenix Suns. Sam ten zespół był niespodzianką, to co zrobił. Byli niedaleko od awansu do finałów NBA, gdzie moim zdaniem byliby faworytem z Boston Celtics. Ale nie awansowali, bo Ron Artest dobił airball Kobe'ego Bryanta, czy odwrotnie, przypomnij mi, i potem Pau Gasol w szóstym meczu w dogrywce zdobył decydujący punkt, coś takiego. Ale bardzo się ciągnie za nim to wspomnienie tamtego sezonu, a tam przecież Steve Nash robił grę i on był trenerem na boisku. Trochę tak jest. I potem był ten sezon...
Nie, bo to byli tacy trochę pogrobowcy Mike'a D'Antoniego.
No. Znaczy, no fakt, że Terry Porter potem był, nie? Bo to był tak? D'Antoni, Terry Porter,
Gentry. Tak, to się nie udało.
Terry Porter się kompletnie... To kto był, przypomnij mi, GM-em wtedy, jak zatrudnił Terry'ego Portera? Jak on się nazywał? On był chyba lata świetne przed wszystkimi. Steve Kerr. A, mój drogi, w każdym razie, ja nie mam już siły zwalniać Alvina Gentry'ego, dlatego czaję się bardziej na... Znaczy po prostu już to ile można, no już nie wiem, no to już ten pociąg zwolnienia Alvina Gentry'ego już odjechał, już było chyba co najmniej dwie sytuacje, gdzie można było go zwolnić i to jest kolejna.
Okazji było mnóstwo.
I zawsze go coś broni. Na początku go broniły, pamiętam, dwa lata temu słaby start Pelicans, kontuzję. Pamiętasz dwa kolejne sezony
kontuzje
Pelicans?
Kontuzję Antonego Davisa.
Tak,
Drew
Holiday.
Potem odejście Antonego Davisa go uratowało.
Potem żona Drew Holiday'a chora i Drew Holiday z nią, pamiętasz, tak. Był. Tak?
Tak.
Cały czas było jakieś wytłumaczenie. Teraz jest tak. Zion Williamson, który nie gra. Więc nie wiem, czy to jest ta górka. Nie wiem, czy to też, czy zwolnienie Johna Beilina w pierwszym sezonie, bo tam są te rumory z szatni.
Starszego człowieka odrzucili.
No.
No, ale to jest chyba nieuniknione, że to się po prostu nie udało. No i to już trzeba sobie, wiesz, czasami brnięcie w taką sytuację jest gorsze niż szybkie przecięcie, wiesz, okej, pomyliliśmy się, rzeczywiście to nie jest tak prosto przeskoczyć z koszykówki akademickiej. To się przypomina, że historycznie to się właściwie prawie nigdy nie udaje.
Tak. To nigdy nie wychodzi. To tylko brat Stevens
nigdy
dał
nie
radę.
Do momentu, gdy nie musiał,
do momentu, gdy nie musiał pracować z prawdziwymi gwiazdami NBA.
Rick Pitino nawet tak średnio, nie?
Galaktyki. No. Tak, no dobrze, no tak, ale wiesz, no i wiesz, i to jest taka rzecz, która mi się przy tych narzekaniach, ono trochę, wiesz co, to był artykuł w The Athletic o tych narzekaniach, potem pojawił się, o narzekaniach zawodników na Johna Beilina i takie klasyczne rzeczy były, wiesz, takie klasyczne rzeczy, jakbyś, które mógłbyś przed sezonem mógłbyś napisać, że to będą takie rzeczy, które przeszkadzają zawodnikom. O, że trenujemy za dużo.
Tak.
Że...
Musimy za dużo oglądać filmów, jakaś
tak, analityka. Że pracujemy za ciężko, że trener mówi do nas po nazwisku, tak. albo po numerze, nie daj Boże. Nie pytać się, jak tam nasza rodzina, albo co widzieliśmy w kinie. Bo on przecież ostatnie filmy to oglądał, jak ten gościu z Melonikiem chodził i ten drugi gościu mniejszy z Melonikiem chodził.
No tak, i przypomina pierwszy film Etiudę Kondratiuka pokazał.
Wspomina ciepło pana Gruzę. W każdym razie. No nic. I takie, wiesz, i potem się pojawia artykuł w drugą stronę, Cleveland Plain Dealer, gdzie już niektórzy gracze zabierają głos i sam Beilein zabiera głos i tak żenująco niestety musi się ustosunkowywać do tych rumorów na swój temat, gdzie mówi, że nie, no nic takiego się przecież nie dzieje. No to, wiesz, ktoś puszcza farbę po prostu z szatni, komuś się nie podoba i jedna rzecz, która zawsze wraca przy tym, dlaczego trenerom z koledżu nie idzie w NBA i tam się też pojawia taki sos, narzekanie jednego z graczy, to jest ten klasyk, że on nie zna, że on nie wie przeciwko komu gramy, bo on nie zna tych drużyn. On wie, wie na czym polega, gdzie on tam w Michigan. On wie, jak grać z Ohio State, wiesz. System Ohio State to, wiesz, 30 lat przeczytał wszystkie książki.
Tak, sklepał 30 lat, wie wszystko.
Wie, jak rozklepać wolny system gry tych ludzi z Wisconsin, którzy rzucają po 48 punktów w meczu w dobrym dniu. To wie, ale jak na przykład ogarnąć, nie wiem, Brooklyn Nets, nie? Kennego Atkinsona, nie? Albo jak, wiesz, on też ma sztab swoich ludzi i oni, tam jest...
No właśnie, to jest dziwne.
W tym sztabie jest JB Bickerstaff, taki David, taki mini David Fizdale i są w tym sensie, że tam też już są głosy takie, no, że zawodnicy jak coś chcą się dowiedzieć o, nie wiem, o zespole, o NBA.
To Berniego, czyli Bernie znowu powróci.
Nie Bernie, tylko JB.
No JB, dobrze, no.
Dobrze. No i wiesz, że idą do Jamie'ego i taka jest klasyka, taka klasyka. Dokładnie te rzeczy można by, wiesz, przed sezonem napisać. No ale nie wiem, to jest, wiesz, pierwszy sezon z 5 lat Johna Beilina w Cleveland i czy GM Kobe Altman, czy się tak szybko przyzna do błędu?
To wiesz, to się wydaje, że to jest największa wpadka. No.
Bo wiesz, jest ten właściciel po wylewie, o czym nie mówimy, jest w takim unormowanym stanie, a ten stan chyba nie jest dobry. Nie mówimy o
Dan Gilbert,
o Danie Gilbercie. Tak. To kiedy? 4 miesiące temu? 3 miesiące temu się stało? Czy...
No właśnie nie ma jakichś tam chyba...
Nie ma, ale ja widziałem szczątkowe i to nie wygląda najlepiej. W każdym razie...
Ale mówi, leży, co się z nim dzieje?
No nie ma, wiesz, o tym informacji, wiesz, czy mówi, czy leży. Może gdzieś są, gdzieś tam jakiś, wiesz, forach, gdzieś tam głęboko... Zakopane.
Na meczach się... On taki był chyba aktywny, on chyba przychodził na mecze, prawda?
Tak. Najazd
kamery na niego, na tego syna, na tam rodzinę.
No. Więc nie wiem, czy to wszystko nie komplikuje jakiejś decyzyjności tutaj Kobe'ego Altmana.
Może.
A czwarty trener to jest... trzeci, bo Fizdale już został zwolniony, to jest Jim Boylen. Ale tutaj... Oni lepiej trochę grają ostatnio, od kiedy ich tam zakopaliśmy, grają trochę lepiej, więc ale...
No ale nie na tyle, żebyśmy musieli dokonywać jakiejś ekshumacji.
Z kim oni przegrali, przepraszam, bo ja dzisiaj napisałem w Wojkapie, że oni grają trochę lepiej, oni przegrali przecież wczoraj czy przedwczoraj z kim? Z Warriors? U siebie?
Nie, oni przegrali, fantastyczny mecz
piątek?
Był. Teraz przegrali z Miami dzisiaj.
A w piątek
po
przegrali z Warriors.
Piątek przegrali...
Z Warriors, u siebie, 108-110, tak. Dobrze. Tak. Zaskakująco tak. Dużo rzeczy pamiętam z piątku. Dobrze, więc może Boylen, nie wiem, zobaczymy. Zauważyłeś, mam taki jeden take na końcu, wiesz? Taki, który cię ucieszy, wiesz? I sprawi, że twój dzień będzie radosny i pomyślisz, że przyznaję ci, że miałeś rację. Ale chyba ci przyznaję, że masz rację.
No.
Dobrze. Trzej oldschoolowi trenerzy, Greg Popovich, John Beilein, Jim Boylen, nie dają w tym sezonie rady. To co, oldschoolowcy?
Zmiana warty. No.
Się chyba...
Zmiana warty.
No, zmiana warty, trzeba się jednak chyba przyjść, przytulić do gracza, zapytać, co widział w Netflixie wczoraj.
Tak, podesłać jakiś fajny link do obejrzenia. Wie.
Ile można o tym opowiadać, o czasach komunizmu, zimnej wojnie, za to coś świń, no. A pamiętasz?
O tym, że całą wojnę walczyłem z dziadkiem, brukwią żyłem, brukwią.
Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć. Czy mamy coś? Mamy się 9 meczów, nic chyba jakiegoś spektakularnego, ale...
Nie wiem, czy słyszałeś, że bilety do Australii staniały. Lotnicze, odkąd LaMelo Ball się kontuzjował i nie będzie go przez 4 tygodnie, że już pół Ameryki tam nie leci i są już promocje. Ludzie się pozwalniali, są, wiesz, wyprzedaże. Ciekawe. Zaczynam śledzić ten draft coraz bardziej.
To ja powiem ci, że wszystko, co dotychczas słyszałem o LaMelo Ballu, mi się tak kompletnie nie podoba.
Słuchaj, wróci z tej Australii i się okaże, że grał przeciwko misiom, koala, kangurom i dwóm łombatom. I fizycznie po prostu nie... Krótko mówiąc, mu nie staje, no.
Nie wiem. Zobaczymy. No.
Zobaczymy.
No dobrze, mój drogi, to co? Słyszymy się dalej. W tygodniu, w dni
tak jest.
Kolejne. Trzymaj się.
Pozdrawiam. Cześć.
Miłego poniedziałku. Pa, pa.